Storybox przedstawia B.V. Larson, Star Force, tom 5, stacja bojowa. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział 1. Moja rozproszona flota wyglądała jak okruchy szkła, błyszczące w świetle odległej gwiazdy. Wliczając mój okręt, grupa bojowa składała się z 23 niszczycieli i 17 fregat. Ustawiłem je wokół obcego artefaktu nieznanego pochodzenia. Artefakt ten znany był powszechnie pod nazwą pierścienia i wyglądem przypominał ogromną pętlę z ciemnego tworzywa, podobnego do skały, ale gęstością odpowiadającego raczej materii z jądra martwych słońc. Pierścień orbitował wokół małego świata znajdującego się na końcu linii planet, najbardziej oddalonego od pojedynczej żółtej gwiazdy systemu. Tak bliskie sąsiedztwo planety i pierścienia nie było niczym niezwykłym, choć należało do rzadkości. Znaliśmy inne podobne przypadki. Pierścień Wenus znajdował się na samej planecie, podobnie jak niewielki artefakt zlokalizowany wewnątrz kopca mieszkalnego rdzennych mieszkańców planety Helios. Świat pod nami składał się głównie z niklu, żelaza i zamarzniętego amoniaku. Krążył wokół żółtej gwiazdy nazwanej Edenem. Powierzchnię planety pokrywały kryowulkany. Eksplozje wyglądały nadzwyczaj spektakularnie. Podgrzane amoniak i metan wyłaniały się z wnętrza planety. Ciecz po wydostaniu się na powierzchnię zamarzała prawie natychmiast. Pierścień dryfował razem z nami wokół tej niegościnnej planety. Tak zimny i czarny jak ona sama. Spędziłem cały tydzień patrząc na tę starożytną, obcą strukturę łączącą system Eden z kolejnym układem. Niepewność tego, co znajdowało się po drugiej stronie, mocno mnie irytowała. Wiele razy myślałem o wysłaniu zwiadowców, ale zawsze rezygnowałem z zamiaru. Wiedziałem, że makrosy mogą czekać po drugiej stronie, by nas zestrzelić. Często działały na zasadzie impulsu wyzwalającego, a ja nie chciałem dawać im pretekstu, by z nowym wigorem uderzyły na nas. Nie byliśmy jeszcze gotowi. Miałem prosty plan. Jeśli makrosy wyściubią nosy z dziury, zniszczymy je. A do tego czasu czekamy. Czekanie nie było łatwe. Pierścień wołał nas i kusił jak syreni śpiew. Sama perspektywa przeniesienia do innego systemu wystarczająco pobudzała wyobraźnię. Tym bardziej, jeśli nie było wiadomo, co zastanie się z drugiej strony, odległej o zaledwie kilka kilometrów struktury. Pierścień miał 16 kilometrów średnicy i zapewniał wystarczająco dużo miejsca, by przeskoczyć z całą grupą jednym rzutem. Ale nie ośmieliłem się tego zrobić. Spędziłem długie godziny w obserwatorium mojego okrętu, patrząc na pierścień i zimną planetę pod nami. Aż uznałem, że nie podoba mi się nazwa Eden 21. Była ona oczywiście tymczasowa. Postanowiłem, że pozwolę swoim Marines nazwać tę kosmiczną skałę. Ogłosiłem konkurs na nową nazwę. Moi ludzie byli znudzeni. A znudzeni ludzie zazwyczaj dużą wagę przykładają do drobiazgów. Zaczęły się dyskusje i losowania. Po poddaniu nazwy pod głosowanie okazało się, że wygrał Hel, nordycka nazwa lodowej wersji zaświatów. Nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu. Nazwa doskonale pasowała do zamarzniętej, lodowatej krainy, a jednocześnie dawała powód do żartów w stylu: na pozycji Hel panuje wieczna zmarzlina. Tu jeszcze wyjaśnienie od tłumacza. Jest w tej nazwie nawiązanie do angielskiego słowa hell, oznaczającego piekło. Minęły 2 tygodnie, podczas których dwukrotnie kontaktowałem się z dowództwem sił gwiezdnych. Każda wiadomość potrzebowała 3 dni, by przebyć drogę w te i z powrotem. Czekałem teraz na kolejną odpowiedź Crowa. To ja zacząłem korespondencję, wysyłając powiadomienie o zwycięstwie. Wypędziłem makrosy z systemu Eden, uwalniając przy tym centaury, zgodnie z obietnicą sprzed kilku miesięcy. Po 3 dniach nadeszła odpowiedź. Gratulacje, pułkowniku. Doskonała robota. Proszę wracać, gdy tylko zabezpieczy pan system Eden. Ziemia potrzebuje każdego okrętu do obrony naszego nieba. Jeszcze raz gratuluję wspaniale wypełnionej misji. Admirał Jack Crow. Z wysłaniem kolejnej wiadomości zwlekałem kilka godzin. Miałem przeczucie, że Jackowi się ona nie spodoba. Po co się więc spieszyć? Admirale Crow. W chwili obecnej tu, na wysuniętym stanowisku, panuje spokój. Jednak trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie. Najpierw musimy usunąć siły przeciwnika z lokalnych światów, by udostępnić je centaurom. Po drugie, planuję wybudować przy pierścieniu Hel stałe fortyfikacje, by uniemożliwić przeciwnikowi dostęp do naszych systemów z tego kierunku. Potrzebujemy ciężkich fabryk produkcyjnych do budowy. Proszę o przysłanie 8 zestawów. Materiały konstrukcyjne nie stanowią problemu. Mamy ich pod dostatkiem. Pułkownik Kyle Riggs. Po przesłaniu tej informacji wiedziałem, że nie powinienem spodziewać się już więcej pochwał. Crow i ja bardzo rzadko zgadzaliśmy się w sprawach strategii. Jego podejście zazwyczaj miało charakter bardzo defensywny i zachowawczy. Nie miałby nam za złe, gdybyśmy opuścili system Eden i pozwolili makrosom ponownie zniewolić centaury. Dbał jedynie o liczbę okrętów do obrony Ziemi, a przede wszystkim jego osobistej własności. Nie powinienem odrzucać takich konserwatywnych pomysłów. Mogło się okazać, że to on ma rację. Być może zajęcie i utrzymanie 4 systemów przekraczało obecnie nasze możliwości. Sam zaczynałem zastanawiać się, czy nie jestem głupcem. Jednak nie mogłem oddać tych zdobyczy terytorialnych bez walki. Mieliśmy przewagę, przynajmniej chwilową, którą chciałem wykorzystać do granic możliwości. Odpowiedź Jacka brzmiała tak, jak się spodziewałem. Pułkowniku Riggs, być może nie wyraziłem się jasno. Niniejszym rozkazuję panu powrót ze wszystkimi jednostkami sił gwiezdnych do Układu Słonecznego. Może pan zostawić kilka okrętów, w tym po jednym przy każdym z pierścieni, w celu zapewnienia komunikacji i prowadzenia rozpoznania. Kyle, wiem, że masz ogromne aspiracje i doceniam to. Nie mogę jednak oddać ci okrętów i fabryk. Musimy się odbudować, ziom. Wygrałeś rzutem na taśmę. Nie przeciągaj struny. Admirał Jack Crow. Usiadłem w fotelu dowódczym, wyraźnie zachmurzony. Na pokładzie znajdowało się jeszcze 3 oficerów. Unikali mojego wzroku. Westchnąłem, ponownie przeczytałem wiadomość i skasowałem ją. Musiałem podjąć decyzję. Wykonać to, co wyglądało na rozsądny rozkaz z dowództwa, czy też zignorować wezwanie i prawdopodobnie zatrząść naszą strukturą dowodzenia. Siedziałem jeszcze w profilowanym fotelu kilka minut. W końcu znudziłem się tym i zacząłem przechadzać po pokładzie. Mostek nie był bardzo przestronny, nie przyniosło to więc ulgi. Nikt na pokładzie niszczyciela się do mnie nie odzywał. Nawet Marvin, który śledził mnie za pomocą 2 ze swoich wielu kamer. Zapewne domyślali się, nad czym się zastanawiam. Mogli nie wiedzieć, co napisał Crow, ale nie trudno było zgadnąć. Pomyślałem o swoich towarzyszach. Byli lojalni. Prawdopodobnie większość traktowała to bardziej osobiście, jako lojalność wobec mnie, a nie sił gwiezdnych. Historia wskazywała, że gdy charyzmatyczny lider prowadził swoje siły do kampanii i wygrywał ją, jego wojska ufały mu bardziej niż rządowi. Gdy Juliusz Cezar na czele wiernych sobie wojsk przekroczył Rubikon, stał się buntownikiem. W odróżnieniu od większości innych buntowników, jemu się udało. Ja na taki krok nie byłem gotów, przynajmniej na razie, choć wolałbym nie robić tego nigdy. Rozumiałem jednak starego Juliusza. Musiał dostać z Rzymu rozkazy, które mu się nie spodobały. Czuł się zapewne niedocenianym bohaterem liniowym, zmęczonym tym, że starcy z dalekiego Rzymu próbowali sterować nim na odległość. Odległości kosmiczne, pod względem komunikacyjnym, cofnęły nas do tych czasów. Znów na wiadomość trzeba było czekać kilka dni. Nie dało się zorganizować telekonferencji z Ziemią. Zarządzam odprawę personelu dowódczego. Zawiadomiłem w sieci dowodzenia. Komandor Decker, porucznik Miklosz, Marvin i Kwon chce was widzieć. Za 30 minut spotkamy się w kapsule desantowej Barbarossy. Komodor Decker na spotkanie przybył jako ostatni. Zatrzymał się przy wejściu, patrząc na zgromadzonych. Porucznik Miklosz nie miał włosów na połowie głowy, a jego odsłonięta skóra była purpurowa. Został poważnie ranny podczas ostatniej bitwy z Makrosami. Tylko dzięki cudownemu działaniu nanitów mógł siedzieć przy stole konferencyjnym, który na tę okazję ukształtowałem z podłogi. Kwon, gigantyczny podoficer, siedział naprzeciw niego i całkowicie nie pasował do otoczenia. Ze swoimi rozmiarami nie pasował do żadnego formalnego spotkania. Z trudem mieścił się w pancerzu bojowym, mimo że ten egzemplarz został wykonany specjalnie dla niego. Ostatnim uczestnikiem zebrania był Marvin. Wyglądał tak dziwacznie w nowej konfiguracji, że całość powodowała u człowieka dekoncentrację.
— Co to do cholery jest?
— spytał Decker. — To jest Marvin. Powiedziałem, jakby widok robota był czymś totalnie oczywistym. Proszę nie być grubiańskim, komodorze. Zastanawiam się nad mianowaniem go oficerem sił gwiezdnych.
Chce pan promować to nie wiadomo co?
Przepraszam, komodorze, przerwał Marvin. Czy mój wygląd panu przeszkadza?
Jest koszmarny.
Przepraszam. Myślałem, że przyjmując kształt zbliżony do ludzkiego, stanę się bardziej akceptowalny. Zignoruj bigoterię komodora, Marvin. To naturalne. Kiedy ludzie się do ciebie przyzwyczają, będą się mniej bać. Decker prychnął, wyprostował się i usiadł. Za jego plecami znikło wejście, zamieniając się ponownie w gładką ścianę. Powstrzymałem uśmiech. Sugerując tchórzostwo Deckera, odpowiednio go ustawiłem. Prawdę mówiąc, trudno było się dziwić jego reakcji. Marvin wyglądał koszmarnie. Ale ja cholernie nie lubiłem Deckera. Czy mogę coś zasugerować, Marvin? Spytał Kwon, pochylając się do robota. Kilka kamer odwróciło się w stronę sierżanta. Oczywiście. Ze wszystkich osób, które widziały Marvina, tylko Kwonowi absolutnie nie przeszkadzał jego wygląd. Do tej chwili nie uczynił na ten temat żadnej uwagi. Masz mniej więcej ludzki kształt, z pewnymi dodatkami tu i tam, powiedział Kwon. Ludzie często uważają za zagrożenie tych, którzy są od nich więksi. Jestem wielkim facetem i wiem coś na ten temat. Być może, gdybyś zredukował nieco swoje fizyczne rozmiary, byłoby łatwiej. Kiwnąłem głową, uznając to za dobrą radę. Z zainteresowaniem oczekiwałem na odpowiedź Marvina. W następnej fazie rekonfiguracji wezmę pod uwagę twoją radę. Proces wyboru mojej nielotnej formy nie został jeszcze zakończony. Mogę uwzględnić wiele aspektów przeprojektowywania się. Ta forma zapewnia wspaniały dopływ danych, jednak ma słabe właściwości lokomocyjne w warunkach grawitacji. Zaprojektowałem ją do warunków nieważkości.
— To coś samo się projektuje? — spytał komodor Decker.
— Oczywiście. Odpowiedziałem, przebudowuję swoje ciało, kiedy zachodzi taka potrzeba. Tak jak człowiek zmienia ubranie. Wzrok Deckera spoczął na mnie.
Sprowadził pan sierżanta Sumo i renegackiego robota na odprawę? Czy to próba zastraszenia mnie, pułkowniku?
Domyślił się tego wcześniej niż przypuszczałem. Machnąłem ręką w kierunku grupy i wszystkiemu zaprzeczyłem. To są moi zaufani, weterani sił gwiezdnych. Przykro mi, że nie może ich pan zaakceptować.
Decker westchnął i oparł łokcie na stole. W porządku, już przestaję gadać o pańskiej załodze. Weźmy się do rzeczy.
Wszyscy spojrzeliśmy na niego.
Zakładam, że otrzymał pan ostatnią wiadomość z dowództwa, powiedział Decker. Prawdę mówiąc, wiem, że tak jest i wiem także, co zawierała.
Poczułem, jak twarz mi tężeje. Postanowiłem kazać Marvinowi przekonfigurować nasz system komunikacyjny. Nie mogłem dłużej akceptować publicznego przesyłania informacji między systemami gwiezdnymi. Na razie pozwoliłem na to, bo byliśmy dopiero w fazie organizacji, ale teraz chciałem, aby wiadomości stały się prywatne. Szczególnie rozkazy, które mi się nie podobały. Na początku chciałem ochrzanić komodora dostarczającego właśnie dowód na to, co podejrzewałem od dawna. Że czyta każdą wiadomość z floty bez względu na to, kto jest adresatem. Powstrzymałem się jednak, mówiąc sobie, że jasne postawienie sprawy jest lepsze. On wyłożył karty na stół i musiałem to docenić.
Komodorze, powinien się pan ucieszyć, słysząc, że mam zamiar wypełnić rozkazy.
Decker wyglądał na zaskoczonego. Rozbawiło mnie to nawet. Czyżbym rzeczywiście miał tak paskudną reputację?
Doskonale, pułkowniku. Kiedy lecimy?
Natychmiast.
Nastrój Deckera ze zdziwienia przeszedł w entuzjazm. Wyraźnie podobał mu się pomysł powrotu na ziemię, a trudno było mieć mu to za złe.
Rekomenduję szyktorowy, powiedział. W ten sposób ograniczymy ryzyko wejścia na miny. Jest ich tu mnóstwo, większość nieoznakowana. Niszczyciele mogą iść w awangardzie, ponieważ posiadają lepsze systemy obrony punktowej. Jeśli...
Przerwałem mu uniesieniem ręki. Niszczyciele nie wracają do domu, komodorze. A przynajmniej większość z nich.
Decker otworzył usta, zamknął je i ponownie otworzył jak ryba wyciągnięta z wody.
Co?
Zdołał w końcu wykrztusić.
To, co powiedziałem. Większość niszczycieli pozostanie. Zostawiam po jednym przy każdym pierścieniu. Każdy z okrętów będzie miał na pokładzie pełny kontyngent Marines. Zapewni to bezpieczeństwo i przekazywanie wiadomości na ziemię. Jeden z niszczycieli zachowuje jako okręt dowodzenia. Mój prywatny okręt Socorro również zostaje. Większość pozostałych tworzy moją grupę bojową. Potrzebuję tych okrętów, by oczyścić system i uchronić go przed następną próbą podboju.
Nie może pan tego zrobić. Nasze rozkazy są jasne.
Oczywiście, że są, powiedziałem. Przejrzyjmy je, dobrze?
Przeczytałem na głos rozkaz, podkreślając: proszę wracać, gdy tylko zabezpieczy pan system Eden. Oraz może pan zostawić kilka okrętów, w tym po jednym przy każdym z pierścieni, w celu zapewnienia komunikacji i prowadzenia rozpoznania.
Admirał nie miał na myśli, że może pan zostawić niszczyciele, spurpurował Decker. Tak nie może być, ser. Proszę zapisać moje słowa. Tak nie może być.
Może pan zapisywać, co tylko chce z pokładu swojego okrętu dowodzenia, którym będzie pusta fregata. Może pan odejść.
Decker wyskoczył jak oparzony. Chyba zdenerwował pan komodora, zauważył Marvin.
Pułkownik robi to cały czas, powiedział Kłon, śmiejąc się basowo.
Kłon, zabezpieczyłeś zbrojownię okrętów? Spytałem.
Oczywiście, ser.
Marvin, czy przekierowałeś już system wiadomości?
Tak, pułkowniku, odpowiedział Marvin. Cała komunikacja przechodzi teraz przeze mnie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zautomatyzowałem system i procesor powinien być dość cichy. Zaprogramowałem serię kluczy i warunków, by wiadomości musiały zostać zaakceptowane przez pana przed przeczytaniem lub wysłaniem.
Następnie zwróciłem się do Miklosa, który przez cały czas tylko przysłuchiwał się, nie mówiąc ani słowa.
Poruczniku, czy nowe przydziały na okręty są gotowe?
Chcę, aby wymiany załóg nastąpiły przed odlotem Deckera.
Tak, ser, powiedział Miklos. Pańscy starzy weterani wszyscy przenoszą się na niszczyciele.
Mogę coś powiedzieć, pułkowniku?
Skinąłem głową.
Uważam, że cały ten proces dowodzenia wszystkimi okrętami jest uciążliwy. Czy to absolutnie konieczne?
Tak mi się wydaje.
Jasne, ser.
Spotkanie zakończyło się. Wszyscy wynieśli się szybko, jakby mieli jakąś bardzo pilną robotę. Patrzyłem za nimi z mieszanymi uczuciami. Jeszcze nie przekroczyłem swojego Rubikonu, ale pokazałem Crowowi środkowy palec.
Zastanawiałem się, jak się to wszystko dalej potoczy.